Chciałbym się podzielić słowem z księgi Treny, Lamentacje Jeremiasza. To jest taka księga chyba, wydaje mi się, rzadko czytana, aż wręcz trzeba by było stronę podać. Nie wiem, jak wy macie, ale jednak rzadko czytam, muszę przyznać tę księgę. I to jest księga, która naprawdę jest jednym wielkim lamentem, prawie że, można powiedzieć. I w niektórych Bibliach nazywana jest księgą Treny. I Treny znaczy, to jest tak jakby poezja żałobna. To są Treny, poezja żałobna. Takie lamentacje właśnie, czyli lament, skarga. I ta księga jest bardzo ciekawa pod wieloma względami. Sama struktura jest już ciekawa. Pamiętacie, może w niektórych Bibliach jest tak, że macie Psalm 119 i tam Psalm 119 jest podzielony, z tego co pamiętam, to był Psalm 119, na takie bloki, można powiedzieć, według liter hebrajskiego alfabetu. 22 bloki, można powiedzieć. I coś podobnego mamy tutaj w Lamentacjach, w tej księdze. To jest jeszcze bardziej intensywne. Mianowicie mamy tutaj też takie bloki. Po pierwsze mamy 5 rozdziałów i z tych 5 rozdziałów to pierwszy, drugi i czwarty są co do kierunku bardzo podobne i też co do budowy. Otóż pierwszy, drugi i czwarty rozdział zaczyna się w oryginale słowem echa. To hebrajskie słowo echa tutaj w naszym pierwszym rozdziale tłumaczone jako ach. To jest właśnie to echa, te wzdychanie. I tak zaczyna się rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział czwarty. I tak też nazywa się ta księga w hebrajskim. Nie wiem, czy wszystkie księgi, wiem, że też pierwsza księga Mojżeszowa nazywa się zgodnie z początkowymi literami, na początku Bereshit. I tak samo tutaj mamy tę nazwę echa i to westchnienie takie, to jest właśnie nazwa tej księgi. Także pierwszy, drugi i czwarty rozdział tak się zaczyna i pierwszy, drugi i czwarty rozdział ma... Każdy z tych rozdziałów ma 22 wersety. I każdy z tych wersetów zaczyna się właśnie na literę hebrajskiego alfabetu po kolei. Czyli jakbyśmy już przeszli pierwszy rozdział i pierwsze wersety, to mamy pierwszy werset mamy alef, pierwsza litera alfabetu, drugi werset mamy bet, druga litera alfabetu hebrajskiego i tak dalej. 22 litery hebrajskiego alfabetu, czy alef betu, raczej można powiedzieć. Także tak pierwszy i drugi rozdział i tak samo i czwarty rozdział. 22 wersety i właśnie w tym takim porządku. I co do treści, pierwszy, drugi i czwarty rozdział właśnie opowiadają o tej wielkiej tragedii narodowej, która dokonała się właśnie po tym, kiedy Nebukadnezar już po raz trzeci uprowadził już resztkę, prawie że całą ludność w niewolę do Babilonu. Zburzył Jerozolimę. Także księga jest napisana po roku 587 przed naszą erą, kiedy to już naprawdę się dokonało, kiedy ten ostatni transport, już trzeci się dokonał. I dzieją się rzeczy tragiczne naprawdę. Dzieją się rzeczy straszne w tym czasie. I kiedy spojrzymy właśnie w pierwszym rozdziale, no to już widać bardzo szybko o tym cierpieniu, jest dużo mowy. O tym, że też wina ludu sprawiła, że w ogóle lud tego, że to się stało z tym ludem. Było wielkie odstępstwo i oczywiście karą tego, zgodnie z 5 Księgą Mojżeszową, 28 rozdziałem, było przekleństwo. Bóg zapowiedział już tam, jeśli będziecie posłuszni jako naród, to będziecie błogosławieni. Jeśli jako naród, jako Izrael będziecie nieposłuszni, to spadną na was liczne przekleństwa. Dlatego, kiedy przeczytamy 5 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział i przejdziemy do księgi właśnie Lamentacji, to widać, że naprawdę te nieszczęścia się dzieją. To się dzieje. I rzeczy, które są straszne. Czytamy między innymi o tym, że matki, które są tkliwe, nie jakieś twarde kobiety, ale tkliwe kobiety, które jedzą ciało swoich noworodków, bo nie mają co jeść. Myślę, że w ramach oblężenia Jerozolimy. Lud jest uprowadzony w niewolę i strasznie cierpi. Także pierwszy, drugi i czwarty rozdział, one są tak z perspektywy takiej ogólnej, grupowej. Mamy grupę. Natomiast trzeci rozdział, tutaj perspektywa się nieco zmienia. W trzecim rozdziale mamy nie 22 wersety, tylko 66 wersetów. I tutaj mamy pewien bardzo jasny schemat. Pierwsze trzy wersety to jest pierwsza litera alfabetu, alef. Drugie trzy wersety, czyli wersety 4 do 6 to już jest bet. I tak po trzy wersety mamy bloki. Okay? Czyli jak w pierwszym, drugim i czwartym rozdziale mieliśmy każdy werset, to jest jedna litera alfabetu hebrajskiego, tak w trzecim rozdziale mamy po trzy wersety mamy literę alfabetu, tak jest struktura i sama treść jest, można powiedzieć, podzielona na takie trzy bloki. Około pierwsze 20 wersetów jest perspektywa nagle ja. Zaczyna się trzeci rozdział słowami ja jestem tym człowiekiem, mówi prorok o sobie. Czy tylko mowa o proroku, to można prześledzić i rzeczywiście ciekawe można wnioski wyciągnąć. Czy rzeczywiście on mówi tylko o sobie, ale jest z perspektywy, tak, liczba pojedyncza, ja. Nagle już nie jest my, naród, my zawiniliśmy, to jest i ta kara przyszła na nas, ale on mówi jakby ze swojej perspektywy. Mówi o swoich cierpieniach. I jak zobaczymy, mówi o tym, że on, tak wygląda, chodzi na to, że on tak naprawdę, no on nie jest winny. Prorok Jeremiasz, jako młody człowiek, jako młody prorok powołany, on jest niewinny. On nie jest, nie może się identyfikować w tym sensie z odstępstwem Izraela. Oczywiście jest grzeszny, jak każdy inny człowiek, ale on nie jest odstępcą. On jest tym, który wkłada kij w mrowisko i mówi, jest wina tego narodu. I robi coś przeciwnego, niż robią właśnie ci, którzy doprowadzili do tego stanu. O tym czytamy w Lamentacji 2,14. Tu czytamy... Twoi prorocy przepowiadali ci kłamstwo i marność, a nie odkrywali twojej nieprawości, aby zapobiec twojej niewoli. Lecz przepowiadali kłamliwe brzemiona przyczyniające się do twojego wygnania. Czyli mówili im kłamstwo, nie odkrywali ich winy. Prorocy zamydlali to, kiedy Jeremiasz mówił, to jest Słowo Boże, to jest prawda, to oni mówili im kłamstwo, nie chcieli odkryć prawdy i ich winy ludu. I to doprowadziło do niewoli, do uprowadzenia w niewolę. Także Jeremiasz nie może się z tym identyfikować i jednak czytamy o perspektywie jego i o jego cierpieniach w pierwszych 20 wersetach około. I tutaj już takie pierwsze skojarzenie, które ja mam, to jest to, że Syn Boży z jednej strony identyfikuje się z Izraelem, mówi, to jest mój naród, to jest mój lud, ja jestem jego królem, ale on jest tym, który niewinnie cierpi. I kiedy będziemy czytać te około pierwsze 20 wersetów, zobaczymy, tak myślę, że wiele z tego naprawdę jakby jest taką projekcją na Syna Bożego i tak podobnie jak Psalm 22, gdzie odbija się cierpienie Syna Bożego, gdzie widać, że on też jest w tym psalmie zawarty. Piąty rozdział natomiast, on jakby jest pewną już modlitwą, ale znów zbiorową. Piąty rozdział znów cały jakby no, naród ten kieruje swój głos do Boga. Ale i tutaj mamy znów 22 wersety, ale tym razem już nie jest to uporządkowane. Tu nie mamy żadnego powrotku, że alfabetycznie jakoś po jednej literze hebrajskiej konkretnie tego porządku tu nie ma. Nieszczęście, którego przedtem nie było, tak naprawdę odgrywa się wielka tragedia w tym wszystkim. 5.1 mówiliśmy o tym, powiedziałem, że to jest właśnie już społecznie i to widać już po pierwszym wersecie. Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało. Spójrz i zobacz nasze pohańbienie. Przeczytajmy teraz trzeci rozdział od wersetu 1 do 24 przeczytam. Ja jestem tym człowiekiem, który widział utrapienie pod rózgą jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, a nie do światła. Oburzył się na mnie, zwraca swoją rękę przeciwko mnie przez cały dzień. Sprawił, że zestarzały się moje ciało i moja skóra, połamał moje kości. Obudował mnie i otoczył żółcią i trudem. Posadził mnie w ciemnych miejscach, jak dawno umarłych. Ogrodził mnie, abym nie mógł wyjść, obciążył moje kajdany. A choć wołam i krzyczę, zatyka uszy na moją modlitwę. Zagrodził moją drogę kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. Stał się dla mnie jak niedźwiedź czyhający na mnie, jak lew w ukryciu. Zmylił moje drogi, rozszarpał mnie i uczynił mnie spustoszonym. Napiął swój łuk i uczynił ze mnie cel dla swojej strzały. Przebił moje nerki strzałami swojego kołczana. stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, tematem jego pieśni przez cały dzień. Napełnił mnie goryczą, upoił mnie piołunem, ponadto wykruszył żwirem moje zęby i pogrążył mnie w popiele. Oddaliłeś moją duszę od pokoju. Zapomniałem, co to pomyślność i powiedziałem, zginęła moja siła i moja nadzieja, jaką pokładałem w Panu. Wspominam swoje utrapienie i swój płacz, piołun i żółć. Moja dusza nieustannie to wspomina i uniża się we mnie. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. To wielkie miłosierdzie Pana, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość. Każdego poranka się odnawia, wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem, mówi moja dusza, dlatego mam w Nim nadzieję. Prorok tutaj, mówiąc z swojej perspektywy, pokazuje nam jakby od kogo on odbiera te razy. On mówi, to ja jestem tym człowiekiem, który widział utrapienie pod rózgą jego gniewu. Czyli on jest przekonany, że gniew Boży wylewa się i to dlatego to wszystko się dzieje. Nie mówi, to jest wina Babilonu, to jest wina Nebukadnezara, to jest wina tych pogan niedobrych, ale widzi ich jako instrumenty i Bóg wylewa swój gniew. To jest jego perspektywa. I on mówi, ja jestem tym, w którego Bóg celuje. I oczywiście nie jest tak, że Bóg jakoś męczy tego Jeremiasza, znęca się nad nim, bo ma w tym przyjemność. Ale jednak jest on w środku tego ludu i niewinnie otrzymuje on pełny dział jego gniewu. I to widzimy u Syna Bożego. W Izajasza 53:10 czytamy, że to Pan ukarał go. To Pan oczywiście jako niewinnego Syna Bożego uderzył, można powiedzieć. Izajasza 53:10 mówi, tak drastycznie to wyraża, lecz spodobało się Panu zetrzeć go i zgnębić. Zetrzeć go i zgnębić. Spodobało się, można powiedzieć, co Bóg jako ten, który, nie wiem, ma przyjemność w cierpieniu. Nie, ale jest tak, że Syn Boży kosztuje śmierci, ale staje się to ratunkiem. Staje się to ratunkiem. I tutaj Jeremiasz też kosztuje cierpienia razem ze swoim ludem, ale on jest tym, który głosi prawdę w pośród tego wszystkiego, co się tam dzieje. 14 werset mówi o tym, stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu. Później tutaj widać, że wszyscy celują w proroka. On jest tym obiektem pieśni szyderczej. To z niego się naśmiewają. Tematem jego pieśni przez cały dzień. Oni nie śpiewają na jego chwałę tej pieśni, ale jest to pieśń szydercza. I tak Syn Boży też. Pieśń szydercza, o niej śpiewana i on, który jest odrzucony przez większość swojego ludu, jest wyszydzony przez przywódców swojego ludu i odrzucony. I tak 18-20 wersetu zdaje się, no mówi o tym, że już to już jest wszystko pogrążone w zniszczeniu, że nie ma ratunku i nie ma nadziei. Jeremiasz pisze i powiedziałem, zginęła moja siła i moja nadzieja, jaką pokładałem w Panu. Czyli nie mam nadziei w Panu, nie mam nadziei w Jahwe. Nie da rady chyba już gorzej jakoś dalej zabrnąć, jakoś w gorszym stanie być, w gorszej sytuacji, kiedy nasze wnętrze mówi nam, ja już nie mam nadziei w Panu. Nie mam ani siły, ani nadziei. Myślę, że już nic z tego nie będzie. I to, co przykuło moją uwagę, to jest, jak Jeremiasz z tego wyszedł. Skoro on stwierdził, ja nie mam już nadziei, już jest wszystko umarło, patrząc na Pana Jezusa, wylądował w grobie, to co teraz, co dalej? Dalej jest zmartwychwstanie. I tak czytamy od wersetu 21. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. I teraz co Jeremiasz bierze sobie do serca? Dlaczego jednak ma? Jednak znów jest nadzieja. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. Co bierze sobie do serca? To wielkie miłosierdzie Pana, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość. Każdego poranka się odnawia. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem, mówi moja dusza. Dlatego mam w Nim nadzieję. Czyli coś jednak znów ożywa i to jest to, że Jeremiasz rozumie, Pan jest moim działem, dlatego mam w Nim nadzieję. I co to znaczy, że Pan jest jego działem? Co prorok tamtych czasów może pomyśleć, kiedy mówi, Pan jest moim działem i dlatego jednak jest nadzieja moja w Panu. W księdze czwartej Mojżeszowej jest mowa też o ludziach, którzy mieli tylko jeden dział, a ich działem właśnie była nadzieja, którą mają w Panu. To jest księga Liczb, czwarta księga Mojżeszowa, 18 rozdział. I tutaj jest mowa o dziale, czy o dziedzictwie i o dziale. Księga Liczb 18:20. Potem Pan powiedział do Aarona: nie będziesz miał dziedzictwa w ich ziemi i nie będziesz miał żadnego działu wśród nich. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem pośród synów Izraela. Może jeszcze 21 werset. Oto zaś synom Lewiego dałem jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny w Izraelu za ich służbę, którą pełnią w namiocie zgromadzenia. A więc Lewici byli tym plemieniem, które dostawało dziesięciny na swoje utrzymanie, ale oni nie mieli ziemi. Jako jedyne plemię nie mieli ziemi w Izraelu. Nie mieli miejsca tutaj w ziemi izraelskiej. I Pan mówi: ja będę waszym działem. Ja jestem waszym działem, ale tu na ziemi nie będziecie mieć działu. I kiedy tak myślę o proroku Jeremiaszu, to i o nas dzisiaj, którzy możemy wylądować w sytuacji, gdzie wydaje nam się, że nie ma nadziei, to właśnie myślę tak, że wtedy Pan jest naszym dziedzictwem. Pan jest naszym działem i gdybyśmy tutaj w życiu teraźniejszym, w życiu doczesnym nie znajdywali kotwicy, nie znajdywali miejsca, które jest dla nas bezpieczne, nie znajdywali nadziei, to Pan jest moim działem. Mogę powiedzieć: ale będę z Nim, ale On jest ostatecznie moim ratunkiem. Tak jak Lewici mieli swój dział jedynie w Nim. I tak jak rozdziały 1, 2 i 4 są właśnie w sumie zapowiedziane w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale, te przekleństwa w razie nieposłuszeństwa Izraela, one są zapowiedziane dla całego ludu i wynikają po prostu z postaci, z tego obrazu całego ludu, czy cały lud będzie posłuszny, czy nie będzie, i w zależności od tego to na nich spadnie, bądź nie spadnie. Przekleństwa spadły tutaj na Izrael. Ale kiedy spojrzymy na trzeci rozdział i spojrzymy na tego niewinnego proroka, który cierpi niewinnie, i odniesiemy do Mesjasza tą prawdę, że cierpiał niewinnie za grzechy swojego ludu, to wtedy tu widać jeszcze coś ciekawego. W liście do Galacjan, trzecim rozdziale, jest mowa o tym, że i nas, jak i wszystkich ludzi, nad nami też wisiało pewne przekleństwo. W Galacjan 3 rozdziale 12-13 czytamy: prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Czyli patrząc na jednostkę, nie na cały naród, ale na każdego człowieka na ziemi, to ostatecznie jest tak, że gdybyśmy wypełnili doskonale wszelkie prawo, które Bóg dał, byśmy żyli. Natomiast człowiek nie jest w stanie, ostatecznie jest przeklęty. I teraz czytamy w 13 wersecie o Mesjaszu, który przyjmuje przekleństwo na siebie. Te przekleństwo prawa: jeśli nie wypełnisz, będziesz przeklęty. I on, który wypełnił prawo, jest tym, który wisi na drzewie. On jest tym, który przyjmuje przekleństwo moje, który ja złamałem prawo, który ja nie dochowałem wierności, i on za mnie jest ukrzyżowany. On za mnie bierze przekleństwo na siebie. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Ale on, o ile bardziej niż Jeremiasz, jest niewinny. O ile bardziej niż Jeremiasz, jest czysty we wszystkim, co uczynił. I on bierze to przekleństwo moje na siebie. Kiedy tak wrócimy do Księgi Lamentacji, to czytamy tutaj w wersecie 25, 26: dobry jest Pan dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pana. I dalej: dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swej młodości, mówi Jeremiasz w młodym wieku. Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono. Kładzie swe usta w prochu, może jest jeszcze nadzieja. nadstawia bijącemu policzek, jest nasycony zniewagą, Pan bowiem nie odrzuca na wieki. A jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego miłosierdzia, gdyż nie trapi chętnie, ani nie zasmuca synów ludzkich. Jeremiasz pisze dalej, że jednak jest nadzieja. Dobry jest Pan dla tych, którzy Go oczekują. Dobry jest Pan dla nas, jeśli Go oczekujemy, dla duszy, która Go szuka. I tym bardziej, kiedy patrzymy na nas, ściągnięty jest przekleństwo z naszego życia. Jezus ściągnął je, wziął je na siebie, moje przekleństwo. Tym bardziej mogę oczekiwać Pana, tym bardziej mogę, jak mówi list do Hebrajczyków, z ufną odwagą przystępować do tronu łaski. Ufając w Jego miłosierdzie, ufając to, że On zlituje się. Także chciałbym zostawić Was tym przesłaniem, że jest nadzieja nawet pośrodku odstępczego ludu, tutaj pośród tego całego sądu Pana, nawet jest nadzieja tam w środku tego tej księgi.